Dzień dobry Państwu. Ostatnia poranna rozmowa w Radiu Zachód w tym roku. Oczywiście profesor Łukasz Młyńczyk, politolog, jest gościem Państwa i moim. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rok 2018, który dziś się kończy, przyniósł pewne zmiany. Na przykład właśnie dotyczące tego, ile kadencji będzie mógł samorządowiec pełnić funkcję prezydenta, burmistrza miasta. Zmiany w dobrą stronę, Pana zdaniem?
Trudno powiedzieć, bo to 10 lat to ciągle jest epoka, także to rzeczywiście wydaje się, że skrócenie ma jakiś przemyślany sens, bo te elity władzy mogą być wymieniane. Oczywiście zawsze zadaję sobie pytanie, czy mieszkańcom zależy na tym, żeby tych swoich włodarzy wymieniać, zwłaszcza, że nie chodzi o to, ja bym nie budował tutaj jakichś takich analogii do układu. Po prostu rzeczywistość wygląda w ten sposób, że jeżeli ktoś określoną ilość kadencji sprawuje urząd, to mieszkańcy wiedzą, jakby, czego się można po nim spodziewać, no i wyrażają to ewentualnie to zadowolenie lub jego brak w kolejnych wyborach. Jeżeli mamy prezydentów miast, którzy wygrywają w pierwszej turze, no to jest jakiś taki sygnał, że może sztucznie ustawą nie powinniśmy tego regulować. Natomiast oczywiście dura lex sed lex, tak jest i co do zasady wyniki tego będziemy obserwować, myślę, że najpóźniej za 10 lat.
Politycy, których pytaliśmy w różnych programach publicystycznych na antenie Radia Zachód o największe wydarzenie 2018 roku w regionie, wskazywali w większości na wybory samorządowe właśnie. Dlaczego to takie wielkie wydarzenie zdaniem polityków, a zdaniem pana co tym wydarzeniem jest?
No oczywiście tu jest, o tyle mogę zrozumieć wypowiedź polityków, że to jest to co legitymizuje ich udział w ogóle, tak? Także to co jest najbliżej, czyli można powiedzieć te wybory, w których wspólnota się wypowiada na swój przede wszystkim temat. Natomiast czy one były takim wielkim wydarzeniem? W niedużym stopniu cokolwiek zmieniły. No oczywiście arytmetycznie tak, natomiast...
No może to jest właśnie to wydarzenie.
Tak, w sensie można powiedzieć takiej rekonstrukcji władzy, czy na poziomie miasta, czy na poziomie województwa, to w zasadzie tutaj się nic nie zmieniło. W związku z tym można powiedzieć, że to może być wyrazem zadowolenia tych, którzy te stanowiska utrzymali. Natomiast takim wydarzeniem dla mnie to mimo wszystko będę się opierał przy tym, że to było stulecie niepodległości i chciałbym, żeby w jakiś sposób, żeby konsekwencje tego, takie pozytywne, mogły się narodzić. Zwłaszcza, że myślę, że ta sytuacja z pewnym utemperowaniem takich poglądów skrajnych, które w Polsce się pojawiały, jest czymś dobrym. Pokazanie, że ta oferta polityczna jakby od, moim zdaniem, tak rezonuje od centrum ku skrzydłom, tak? I życzyłbym sobie, żeby taka oferta właśnie takich podmiotów dużych była w Polsce. Ja jestem orędownikiem w ogóle dwublokowego modelu politycznego i wydaje mi się, że to byłoby najuczciwsze. Nie rozdrabnianie się, tylko stworzenie takiej oferty, można powiedzieć, globalnej. Nie w rozumieniu PiS i antyPiS, bo to byłoby bardzo trywialne, ale oczywiście jakichś takich
modeli. To chyba do barwnej polskiej demokracji jakoś nie przystaje, przynajmniej w tym momencie, patrząc na polską scenę polityczną, gdzie te byty polityczne mnożą się jak grzyby po deszczu.
Tak, one się mnożą, ale to wszystko w gestii wyborców i będę się upierał, że nie twierdzę, że tak się stanie, ale będę się upierał przy tym, że jednak jesteśmy najbliżej dziś stworzenia takiego modelu. Natomiast mimo wszystko te ruchy odśrodkowe właśnie w tych, którzy mieliby się zjednoczyć, są cały czas duże. W związku z tym, tak jak pan redaktor mówi, ta chęć takiego bycia podmiotem, niezależnie od tego, że ma się na przykład kilkanaście głosów, jest cały czas w politykach bardzo duża. To zajmowanie pierwszych ław w Sejmie i występowanie w mediach jednak jest cały czas nęcące i myślę, że to też może decydować o tym, sukcesie tego przedsięwzięcia.
Rok temu spotkaliśmy się w tym studio, to był 29 grudnia, rozmawialiśmy o spotach świątecznych i o tym, jak politycy wykorzystują święta. W tym roku o tym nie porozmawiamy, ale tylko przypomnę jedną rzecz. Zapytałem pana wówczas, kto był największym wygranym pana zdaniem w 2017 roku polskiej sceny politycznej. Wskazał pan na Mateusza Morawieckiego, a o największym przegranym mówił pan o polskim parlamentaryzmie. Jako największym przegranym roku 2017. Jak w tym roku by ta diagnoza wyglądała i ta ocena?
Myślę, że troszeczkę inaczej, bo parlamentaryzm się nie poprawił specjalnie, ale jakby to można powiedzieć, my kolokwialnie mamy odfajkowane. Musimy się przyzwyczaić do tego, że jest Parlament Rzeczypospolitej jest, można powiedzieć, takim dzisiaj areną walk przede wszystkim partyjnych, które w jakimś sposób rykoszetem tylko odnoszone są do nas samych. Natomiast w odniesieniu do wygranych i do przegranych, to chyba największym wygranym mimo wszystko byłby Grzegorz Schetyna. Wydaje mi się, że ta jego próba zjednoczenia, oczywiście no, motywacje mogą być różne, ale nie tyle zjednoczenia, może nawet ile wessania. Mówiąc kolokwialnie, tych podmiotów, które w jakiś sposób odbierały mu elektorat, czyli myślę o Nowoczesnej, także to jest partia w zasadzie już, której de facto nie ma, prawda? I nie sądzę, żeby się odtworzyła. Myślę, że w jakiś sposób jednak też PSL-u, który jest mocno zależny, można powiedzieć, od tego, co się po tej stronie wydarzy. Czyli można utwierdzenie tej pozycji jest sukcesem, zwłaszcza, że to niekoniecznie jest polityk, który ma w sobie, można powiedzieć, takie tendencje do budowania czegoś. Raczej był znany z tego, że jest dość mocno. Oczywiście ta bezwzględność też jest potrzebna do tego, żeby ewentualnych rywali wyeliminować, ale raczej nie wróżono mu jakiejś takiej dobrej pasy, jeśli chodzi o stworzenie takiego bloku i to w jakiś sposób rękoma swoich, powiedzmy, przyjaciół się udało. Natomiast w odniesieniu do przegranych, to myślę, że takim przegranym, mimo niezależnie od bardzo dobrej inicjatywy związanej właśnie ze stuleciem niepodległości, z obchodami 11 listopada, to jednak postawiłbym na prezydenta Andrzeja Dudę, bo ta inicjatywa referendalna, bardzo ważna, tak, w odniesieniu do konstytucji, czy do jej zmiany, czy zachowania, czy jakieś formy zmian w samej konstytucji teraz obowiązującej, no, spotkała się z odzewem, powiedziałbym, bardzo niewielkim, tak, I myślę, że on trochę postawił z jednej strony na budowanie własnego wizerunku politycznego jako własnego bytu, może trochę odrębnego bytu politycznego. Nie może w rozumieniu polityka jednej frakcji, czy nie w rozumieniu polityka wszystkich Polaków, ale jakiegoś takiego, można powiedzieć, kolejnego centrum w tym takim policentrycznym układzie. No i to się nie udało i w pewien sposób nadszarpnęło, czy nadwątliło ten wizerunek prezydenta, z którym on sam się zmaga i myślę, że to jest, mimo wszystko postawiłbym na to. Nie jest to oczywiście pewnie wielka porażka, tak, ale mimo wszystko jego jako głowy państwa, niekoniecznie w odniesieniu do tego, co zrobił, może sobie to postawić, można powiedzieć, po stronie plusów.
Wróćmy do tego parlamentaryzmu, bo no, cała Polska żyje tym, co miało się wydarzyć od nowego roku, a co prawdopodobnie się nie wydarzy w związku z przyjętą w piątek przez Sejm i Senat ustawą, a podpisaną w sobotę przez prezydenta. Jeśli chodzi o parlamentaryzm, to czy nie niepokoi pana fakt, że w parlamencie i przy udziale prezydenta można w ciągu 24 godzin, no dobrze, 36, przeforsować ustawę, pominijmy czy słuszną, czy nie, ale która kosztuje budżet 9 miliardów złotych. Jak to świadczy o naszym parlamentarzystym?
No rzeczywiście, no to jest bardzo niebezpieczna sytuacja, bo widać, że jeżeli ustawa dotyczy 2019 roku, to jest dedykowana, można powiedzieć, wyborom parlamentarnym i europarlamentarnym. Bo ewidentnie chodzi o to, żeby zatrzymać, można powiedzieć, te złe konsekwencje, które wynikają, narosły, można powiedzieć, w ostatnich latach związanych właśnie z cenami energii i z jej i możliwością jej produkcji. I z jednej strony rzeczywiście ktoś powiedziałby, że mimo takiego wielkiego tempa, to jednak w zasadzie cały parlament zagłosował za, tak? Czyli widzi tę potrzebę, żeby nie podnosić cen. Oczywiście, no to jest tylko fragment tej prawdy, bo rzeczywiście, jeżeli każda ustawa będzie pisana na kolanie, będzie pewną reakcją na to, co się dzieje, ale taką reakcją, która rzeczywiście jest robiona na ostatnią chwilę, to możemy się zastanowić, jakby jak ten parlamentaryzm radzi sobie, można powiedzieć, z długofalowymi programami, z długofalowymi koncepcjami, które wynikają, można powiedzieć, z poprzednich lat, tak? No, bo wiemy dobrze, że taki problem, i takich problemów jest dużo więcej.
No właśnie, czy Prawo i Sprawiedliwość tutaj komunikacyjnie tą sprawę wygrywa? Bo wszystko wskazuje na to, że w naszych kieszeniach, w kieszeniach polskich przedsiębiorców pieniądze, które miałyby pójść na podwyżkę cen energii, jednak zostaną. Ale czy Prawo i Sprawiedliwość może mówić tutaj tutaj może czuć się zwycięzcą w tej batalii.
To jest tak, bo dla części osób rzeczywiście ważna będzie kwestia pewnego porządku parlamentarnego, w jaki sposób jest to tworzone, że są to rzeczy, można powiedzieć, gruntownie przemyślane, przedyskutowane i to mogą brać pod uwagę. Ale oczywiście dla myślę, że zdecydowanych jednak większości liczy się skutek. Tak? Jeżeli ktoś uważa, usłyszy, że będę płacił tyle samo, czyli jak nie zapłacę więcej za energię, to z reguły będzie tak, że chwilę może nawet zastanowi się nad tym, dlaczego jest to robione na ostatnią chwilę, a z drugiej strony mówi, ale skutek tutaj, można powiedzieć, równoważy tę sytuację i nie ma problemu. Tylko rzeczywiście musimy pamiętać o tym, że parlament jednak jest tym podmiotem ustawodawczym, tak? I tutaj ponosi całkowitą odpowiedzialność i za pewną higienę też, tak bym powiedział, tworzenia prawa i mamy przekonanie co do tego, że powinien robić to w sposób właściwy. Natomiast dzieje się to tak bardzo reakcyjnie i z tym można dyskutować. Natomiast z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość nie takie batalie medialne, można powiedzieć, wygrywało w ostatnim czasie. W związku z tym nie sądzę, aby to aż tak mocno rzutowało. Zwłaszcza, że pierwsze wybory w maju do tego czasu i wiele się może wydarzyć, a większość jak naprawdę nie będzie pamiętać o tym, co się działo.
Także wybory właśnie do Europarlamentu. Czy Polska może czuć się wzmocniona, jeśli chodzi o Unię Europejską w tym roku, przez to, co się wydarzyło w tym roku?
No, na pewno nie, bo sprawa najpierw ustawy o IPN-ie. Ona bezpośrednio nie rezonowała, można powiedzieć, nasze relacje w Unii Europejskiej, ale mimo wszystko ci partnerzy w Unii wykorzystali tę niechęć do tej ustawy wyrażoną chociażby ustami Izraela czy Stanów Zjednoczonych. A z drugiej strony właśnie to, co się działo z ustawą o Sądzie Najwyższym, tak, i relacjami z Trybunałem, pokazuje, i osławiony protokół 7 pokazuje, że są to rzeczy, które niekoniecznie tę naszą pozycję silną zbudowały, ale to też nawet nie jest wielki problem, powiedziałbym. No oczywiście taki wizerunkowy ktoś powie, że nie wolno tego lekceważyć, ale wydaje mi się, że daleko większy jednak problem z tego wyziera w sytuacji, w której dojdzie do Brexitu. I upierałbym się przy tym, że tracimy strategicznego sojusznika w Unii Europejskiej, bardzo silną gospodarkę, z którym łączyły nas jednak pewne pokrewieństwo aksjologiczne i w tej sytuacji jeśli zobaczymy kończącą się w pewien sposób karierę polityczną Angeli Merkel, jeżeli zobaczymy sytuację we Francji, która również uderza dość mocno, nie chcemy tego widzieć, w polską gospodarkę, to sytuacja, w której my zmagamy się z naszymi wewnętrznymi problemami, powoduje, że z pozycji takiego jednego z liderów mimo wszystko, bo tak się wydawało, że możemy być takim liderem w Unii Europejskiej, zwłaszcza po wyjściu Wielkiej Brytanii, zostajemy się takim betem, w kierunku którego właśnie macha się, grozi się palcem i przywołuje się go do porządku. Także to są rzeczy, które w jakiś sposób na ten nasz wizerunek globalny wpływają, zwłaszcza, że uznaliśmy, że Stany Zjednoczone są naszym strategicznym sojusznikiem, a wiemy, że Donald Trump niekoniecznie jest pupilem państw Europy Zachodniej.
Będziemy jeszcze rozmawiać, ale to już w innych rozmowach na temat tego, co prawdopodobnie wydarzy się w 2019 roku, a będzie to rok wyjątkowy, rok podwójnych wyborów do Europarlamentu i do polskiego parlamentu. Tymczasem o 2018 roku rozmawialiśmy z profesorem Łukaszem Młyńczykiem. Bardzo dziękuję za rozmowę.